Dzień dobry, przed mikrofonem Małgorzata Maksima, przed nami kolejny odcinek programu Dom i Ogród. W tych sobotnich audycjach mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki i oszczędzać energię, czy ograniczać utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy też, co warto uprawiać w ogrodach, na działkach, tarasach, balkonach i na kuchennych parapetach. Jak to robić, jak być eko, przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach i nowościach rynkowych. Zaglądamy do różnych salonów budowlanych, centrów ogrodowych, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś dla siebie albo dla innych i podzielić się taką wiedzą, a wiedzy nigdy za wiele. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmałparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które potem możemy przekazać innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Zajrzymy do ogrodu i będziemy zachęcać do uprawiania mniej powszechnych drzew i krzewów owocowych, o owocach prozdrowotnych. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że powszechność niektórych upraw sadowniczych sprawiła, że nagromadziło się wiele szkodników i chorób drzew i krzewów, tych najbardziej popularnych, i uprawa niektórych gatunków stała się niemożliwa bez stosowania silnej ochrony czy też skomplikowanych zabiegów. Dlatego warto uprawiać mniej znane rośliny sadownicze o prozdrowotnych owocach, które są łatwe w uprawie i nie wymagają nadmiernej ochrony. Dziś scharakteryzujemy świdośliwę, którą właśnie warto zaprosić do ogrodu, a także poszerzymy kwestię zdrowotności owoców i powiemy, co w nich takiego jest, że warto w ogóle po nie sięgać. A w drugiej części programu podpytamy, jakie trendy dominują w urządzaniu łazienek, jakie są najmodniejsze kolory, wzory, czy też co brać pod uwagę, gdy kupujemy płytki do kuchni czy łazienki. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Jabłka, gruszki czy śliwki to najbardziej powszechne owoce, które zjadamy, ale na rynku pojawia się coraz więcej roślin sadowniczych o prozdrowotnych owocach, takie, które wracają do łask po latach zapomnienia, albo też wiele nowych odmian, a warto je zapraszać do ogrodu. Ale zanim powiemy, jakie i jak uprawiać, zaczniemy od tego szerokiego aspektu zdrowotnego, czyli dlaczego w ogóle warto się owocami zainteresować, cóż w nich takiego jest, że mówimy o nich w kontekście zdrowia. A to wyjaśni doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Owoce są doskonałym produktem spożywczym i najczęściej gotowym bezpośrednio do spożycia, tak zwane te owoce deserowe, czyli praktycznie możemy spożyć je w całości, pozostawiając powiedzmy tylko ogryzek, jak jabłko, czy gruszka, czy pestkę, czereśnia, śliwka. Maliny, jagody, poziomki zjadamy praktycznie w całości. Niektóre owoce są fantastycznie zapakowane, jak na przykład banan, zamszową skórkę, którą można pięknie obrać i estetycznie to wygląda, a czysty owoc zjeść. Tak samo zresztą pomarańcza, obierając skórkę, napawamy się fantastycznym aromatem tego owocu. Zatem pierwsza korzyść, jaka wynika ze spożywania owoców, to jest po prostu zadowolenie. I dlaczego chętnie sięgamy po owoce? Bo owoce są po prostu smaczne, owoce deserowe mają odpowiednią ilość cukrów, ale nie tylko, bo na przykład marchewka też ma bardzo dużo cukrów, ale nie jest owocem deserowym, bo z kolei nie zawiera kwasów. Owoce oprócz cukrów mają odpowiednią ilość kwasów i to decyduje o ich smakowitości. Ponadto sięgamy po owoce dlatego, że po prostu mają jakiś specyficzny aromat, aromat poziomkowy, aromat jabłkowy, czyli ładny zapach. Tutaj za zapach odpowiada wiele składników, między innymi na przykład w przypadku jabłka o aromacie jabłkowym decyduje obecność mrówczanu etylu, octanu butylu, octanu heksylu, propionu etylu. Oprócz tego występują też laktony, alkohole, aldehydy, czyli to są bardzo złożone substancje, które właśnie decydują, ich obecność decyduje o tym fantastycznym aromacie. A jak to jest ważne, to świadczy o tym, że teraz nawet rozwija się aromaterapia, czyli właśnie leczenie aromatem, czyli te aromaty mają na nas bardzo dobry, korzystny wpływ. A poza tym też działają jeszcze aseptycznie na nasz organizm, odkażająco, także obecność tych fantastycznych aromatów jest bardzo ważna. Dalej w owocach występują też różne substancje, które bardzo mało ilościach wystarczą, aby chronić nasz organizm przed stresem antyoksydacyjnym.
A co to oznacza?
Co coraz częściej się mówi, że u podłoża bardzo groźnych chorób, jak miażdżyca, jak choroba wieńcowa, zawały serca, wszystkie te choroby cywilizacyjne, leżą procesy zapalne, a aby im zapobiegać, właśnie organizm musi wytwarzać związki antyutleniające, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Te wolne rodniki powstają w naszym ciele normalne, to jest dlatego, że my oddychamy, mamy procesy metaboliczne i w każdym organizmie te wolne rodniki są, ale w sposób naturalny są dezaktywowane i nie szkodzą naszemu organizmowi. Natomiast gdy powstanie stres antyoksydacyjny, czyli taka reakcja lawinowa, łańcuchowa i powstaje nadmiar tych wolnych rodników, one mają bardzo dużą reaktywność, niszczą nasze białka, niszczą kwasy nukleinowe, no i powodują właśnie te procesy zapalne i potem pociągają powstawanie wielu chorób. I w owocach właśnie znajdują się związki, które zapobiegają powstawaniu właśnie tego stresu antyoksydacyjnego. Są to związki nieodżywcze dla samej rośliny. One nie występują tam, nie mają znaczenia żywieniowego dla rośliny, tylko właśnie po to, żeby roślinę chronić na przykład przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym albo przed atakiem szkodników, a nasz organizm właśnie może je wykorzystywać jako takie swoiste lekarstwo. Czyli mówimy, że mają owoce właściwości prozdrowotne. To w zasadzie każde owoce. I najlepiej o jak najciemniejszej skórce. Jabłka też lepiej nie obierać ze skórki, jeść je z tymi barwnikami, które znajdują się w skórce, tymi antocyanami, które właśnie między innymi mają te właściwości antyoksydacyjne.
Oczywiście owoce zawierają jeszcze wiele cennych wartości, w tym witaminy.
Oprócz tego, że w owocach występują antyoksydanty, to sięgamy po owoce również dlatego, że one mają błonnik. Są to wielocukry przez nasz organizm nietrawione, ale potrzebne dla naszych jelit, aby usuwać nadmiar niestrawionych substancji, żeby oczyszczać po prostu nasz organizm. I to po to też właśnie warto sięgać po owoce i też w całości je spożywać, bo na przykład obierając jabłko tracimy około 30% takiego błonnika. Także w całości. Po owoce możemy sięgać też dlatego, że znajduje się w nich witaminy. Witaminy zostały odkryte przez Polaka Kazimierza Funka, który wyodrębnił z łusek ryżu substancję zapobiegającą groźnej chorobie beriberi. I tych witamin jest cała masa, ale jeżeli chodzi o podkreślenie wysokiej jakości owoców, to określa się w nich zawartość witaminy C. Bo jest to witamina, którą musimy każdego dnia spożywać, dlatego że nie mamy zdolności samosyntetyzowania tej witaminy. Utraciliśmy ją w toku ewolucji i musimy codziennie odpowiednią ilość tej witaminy C dostarczyć po to, aby właśnie zapobiegać chociażby nawet stresowi antyoksydacyjnemu. To jest jedna z funkcji witaminy C. I praktycznie w każdych owocach ta witamina C występuje. Najlepiej, jeżeli są to owoce świeże, niepoddane obróbce termicznej, czyli spożywane jako właśnie owoc deserowy.
A najlepiej jeść je z własnego ogrodu, przynajmniej wiemy, czego się w nich można spodziewać, a które rośliny sadownicze mniej znane warto uprawiać, o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Jest wiele drzew i krzewów owocowych, które możemy uprawiać, mniej lub bardziej znanych, ale warto do ogrodu zapraszać właśnie te mniej znane.
Tych wszystkich zalet możemy doszukiwać się w popularnych naszych owocach, które występują w naszym kraju. I tak się składa, że większość tych roślin należy do jednej rodziny, wspólnej rodziny różowatych. Wyróżnia się tam co prawda jeszcze 4 podrodziny, podrodziny jabłkowe, jabłkowe podrodziny śliwowe, różowe i jeszcze tawułowe, z tym, że tawułowe to są tylko już rośliny ozdobne. I w obrębie tych poszczególnych rodzin podrodzinie jabłkowych mamy jabłka, gruszki popularne, wśród prunoide, czyli śliwowych mamy śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, morele. Natomiast wśród różowych mamy truskawkę i malinę. I oczywiście jak najbardziej są one fantastycznym źródłem witaminy C, ale warto teraz, witaminy C i innych tych związków prozdrowotnych, ale warto teraz urozmaicać dietę i sięgać po rośliny tak zwane sadownicze, mniej znane, które można uprawiać w naszych warunkach i które będą stanowiły raz, że urozmaicenie naszej diety, a dwa, będą stanowiły alternatywę także nawet dla potencjalnych plantatorów, aby rozszerzać bioróżnorodność upraw. Na to też się zwraca teraz bardzo dużo uwagę, dlatego że tak duże monokultury, jak mamy w naszym kraju uprawy jabłoni, doprowadziły do tego, że nagromadziło się już szereg chorób i szkodników, które atakują konkretnie ten gatunek i odmiany występujące w obrębie tego gatunku. Jest to w przypadku jabłek przede wszystkim Venturia inequalis, czyli parch jabłoni, jest to także mączniak jabłoni i praktycznie uprawa teraz odmian jabłoni, które są przeznaczone jako deser, praktycznie jest niemożliwa bez stosowania środków chemicznych albo odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, skomplikowanych, które podrażają od razu taką technologię i aby zapobiec właśnie tym groźnym chorobom. I dlatego warto wprowadzać gatunki, które do tej pory jeszcze nie uprawia się w naszym kraju na dużą skalę, więc w sposób naturalny jeszcze nie mają naturalnych szkodników i chorób, a mają właśnie te właściwości prozdrowotne, jak każdy owoc. A dodatkowo mogą na przykład się czymś wyróżniać, czyli jakiś mają związek swoisty, charakterystyczny tylko dla tego owocu, który wręcz świadczy o ich dodatkowych właściwościach prozdrowotnych.
I tu warto zainteresować się owocami świdośliwy.
Do podrodziny Pomoidae, czyli tej takiej, która obejmuje jabłka i gruszki, czyli te nasze najpopularniejsze rośliny sadownicze, należy również gatunek świdośliwa, rodzaj świdośliwa z kilkoma gatunkami, na przykład świdośliwa olcholistna, które sprowadziliśmy z Kanady. W naszych warunkach występuje tylko świdośliwa jajowata o bardzo drobnych owocach, a jeżeli chcielibyśmy uprawiać właśnie te gatunki na szerszą skalę, to warto sięgnąć po te gatunki kanadyjskie, które w naszych warunkach bardzo dobrze wzrastają, nie przemarzają i mogą wydawać duży plon. A warto sięgnąć po świdośliwe, bo jest to owoc, który charakteryzuje się bardzo dużą zawartością cukru. Czyli taki naturalny dodatek do wszelkich kwaśnych owoców, ale też właśnie głównie do przetwórstwa. Aczkolwiek są odmiany w obrębie świdośliwy, które można zrywać i w małych, konfekcjonowanych pojemnikach proponować jako owoce deserowe. Z tym, że na razie tych, mówię, tak jak większość tych roślin mało znanych, nie mamy zbyt dużo plantacji, mało osób słyszało o świdośliwie, mało osób próbowało tych owoców, a warto, dlatego że jest to jeden też z wcześniejszych owoców, owoce dojrzewają w lipcu, czyli też rozszerza asortyment tych naszych owoców rodzimych. No i właśnie ze względu na tą właśnie dużą z kolei słodycz, to jest fantastyczny dodatek do przetworów. Są badania, oczywiście jak przy wszystkich owocach mało znanych, bada się pod kątem właściwości składu chemicznego i właściwości prozdrowotnych, to tutaj wykazano, że owoce świdośliwe wyróżniają się zawartością magnezu i w związku z tym mogą być fantastycznym takim dodatkiem tego składnika, który jest no, niezbędny chociażby dla odpowiedniej pracy naszych mięśni czy układu nerwowego.
A jak wygląda świdośliwa? Jak ją możemy scharakteryzować?
Jeżeli chodzi o wygląd krzewów świdośliwy, znaczy tych roślin, to są krzewy, ale czasami można też prowadzić w formie piennej, czyli formując pień i koronę. Nie są to zbyt duże krzewy, do tego stopnia, że tutaj w Skierniewicach głównie przystosowuje się technologię uprawy. Poleca się zbierać świdośliwe nawet, można to kombajnem takim przystosowanym do zbioru porzeczki. Czyli na szerszą skalę możemy usprawnić zbiór, bo zbiór jest to najbardziej kosztowny i najbardziej ogranicza wielkość upraw, to tutaj w przypadku świdośliwy możemy to usprawnić. Owoce są drobniutkie, przypominają jabłko, czyli mają właśnie te działki kielicha takie wyraźne. Barwa owocu jest od czerwonej poprzez ciemno czerwoną do granatowej z takim charakterystycznym nalotem, jak występuje na śliwce, czyli taki powiedzmy jak borówka amerykańska. Bardzo przypomina właśnie, można porównać owoce świdośliwy do borówki amerykańskiej. Z tym, że właśnie mówię, jest to rodzina Pomoidae, więc tutaj występują i działki pozostałości działek kielicha, czyli owoc typu jabłko, bo to jest owoc złożony w przypadku tej podrodziny, czyli on powstaje nie tylko z zalążni, ale także z rozrośniętego dna kwiatowego. Tak samo jak pigwa, pigwowiec, jabłko i gruszka. I w związku z tym, no właśnie mówię, to jest takie drobniutkie jabłuszko. W jednym kwiatostanie jest od 15 do 25 kwiatów, w związku z tym tutaj też potem te owoce są zebrane w owocostan. Liście w zależności od gatunku, kształt jajowaty, jesienią przebarwiają się na piękny, karminowo-czerwony kolor, więc mogą być fantastycznym elementem dekoracyjnym ogrodów. Także to jest jeszcze cenne. Co jest mankamentem, to fakt, że owoce świdośliwe uwielbiają ptaki. I naprawdę trudno jest czasami wygrać wyścig, żeby spróbować tych owoców, jeżeli to jest jakiś pojedynczy krzew w ogródku. Tak samo zresztą na plantacjach trzeba chronić właśnie tak samo jak borówkę amerykańską przed ptakami. No, są różne sposoby, między innymi, zatrudnić sokolnika, teraz światło laserowe zielone odstrasza ptaki, ale trzeba walczyć, bo naprawdę jest to bardzo smakowity przez tą słodycz owoc.
O czym mówiła doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tych drzew i krzewów owocowych mniej znanych jest bardzo dużo. Będziemy je przedstawiać w kolejnych odcinkach, więc do tematu powrócimy.
Dom i ogród.
Remont łazienki to niezłe wyzwanie. Podpytaliśmy, jakie są trendy w tym asortymencie, co najczęściej wybierają klienci, jaka dostępna jest ceramika sanitarna, WC czy też armatura łazienkowa i na co zwrócić uwagę przy zakupie płytek łazienkowych. O tym powie specjalista do spraw współpracy z architektami Salon Łazienek Salonika Arkadiusz Suszek.
Jeżeli chodzi o same trendy i design generalnie w płytkach, to na pewno dominuje już od pewnego czasu kamień i generalnie płytki imitujące kamień naturalny. I tutaj będziemy mieli na myśli i te takie delikatne, zniuansowane płytki strukturalne, kamienne, tak? Gdzieś tam przypominające łupek, czy generalnie kamienie różne osadowe, wapienie i tak dalej. Z różnorodnym wzornictwem, jeżeli chodzi o ich delikatność, czy też może nieco bardziej powiedziałbym agresywne, jeżeli chodzi o wzornictwo. Na pewno wciąż jest sporo zapotrzebowania na płytki marmurowe, takie typowe płyty, tak zwane, nie wiem, Calacatta, Statuario, Carrara i tak dalej. To są typowe białe, z białym tłem płyty z szarym użeleniem. Do tego na pewno będą dochodziły wszelkie wariacje, które będą nam trochę to przełamywać dla wszystkich tych tak naprawdę, którzy są znudzeni już tym jakby i bardzo obyci już z tym, co było do tej pory, czyli jakby dodatki złota, dodatki brązów do tego wszystkiego. Na pewno onyksy, czyli wszelkie już jakby nawiązania do minerałów w różnych kolorach, od takich mniej oczywistych jak zielone, niebieskie, bardzo często różowe, czerwone i jakby idące w takie odważne trendy.
A jak inne materiały, w tym drewno czy kamień, nadal są popularne?
Na pewno wciąż dużo jest drewna, czyli jakby płytek imitujących drewno. Takim na pewno najpopularniejszym i najpowszechniejszym kolorem w naszym kraju i na naszym rynku będzie wszystko, co jakby przypomina dęby, wszystko, co przypomina gdzieś tam to odcienie miodu. To będą raczej rzeczy takie stonowane, stanowiące raczej taką bazę do wszystkiego wokół. Jeżeli chodzi też o kamienie, też oprócz tego, co mówiłem wcześniej, gdzie mówimy o dużym i mocnym, jakby mocnym wzornictwie, takim wyraźnym, to też będą kamienie takie bardzo delikatne, jakby bardzo subtelne, tak? Bardzo z delikatną gdzieś tam pojawieniem się żyły, z delikatną strukturą, bardzo często gdzieś wyglądające trochę jakby taki wyślizgany, wychodzony już kamień, taki, który gdzieś tam można spotkać na Starówkach, czy we Włoszech, w Hiszpanii. I jakby to są też takie właśnie smaczki, bardzo delikatne, tak jak mówię, ale które będą stanowiły taką fajną bazę do tego wszystkiego, w czym można pograć wokół. I to mówię i o łazienkach, ale też i o płytkach w salonach i w takich przestrzeniach całego domu generalnie, tak, które będą nadawały charakteru.
A co najczęściej wybierają klienci z ceramiki łazienkowej czy armatury? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
O jakich trendach możemy mówić w przypadku armatury łazienkowej?
No jeżeli chodzi o armaturę, to standardowo oczywiście wykończenia chromowane. Jeżeli chodzi o kształt, to kształt, no myślę, że olbrzymią część w tym momencie to są wszystkie takie kształty rurek, okręgów, rzadziej jakby z rzeczy kwadratowe, bardziej proste. Także jakby trend jest owalów w armaturze, jeżeli chodzi o kolor, to tak jak mówię, chrom. Wciąż bezwzględnie, może nie trudno mówić tutaj o trendzie chromu, tylko bardziej o praktyce chromu. Na pewno bardzo powszechne są czarne wykończenia, czy to matowe, czy to polerowane, błyszczące. Biały również się zdarza, natomiast nie można pominąć złotego koloru, który jest i w wykończeniu takim polerowanym, i błyszczącym, i takim szczotkowanym, i zupełnie matowym. Są też producenci, którzy robią wykończenia stricte mosiężne, które są na przykład niczym nie chronione, które też jakby naturalny mosiądz ma to do siebie, że będzie z czasem się utleniał i będą wychodziły na nim przebarwienia zielonkawe, co też dodaje nam trochę charakteru i możemy mówić o takiej niepowtarzalnej baterii armaturze. Na pewno też inoksy, czyli jakby kolory stali szczotkowanych, grafitów i tak dalej, bo to jest jakby coś, co może nie jest takie standardowe jak chrom, jakby ktoś, jeżeli szuka czegoś innego, a jednocześnie nie chciałby mieć problemów z utrzymaniem, może nie tylko z utrzymaniem czystości, bo wszystko brudzi się tak samo, powiedzmy, ale jednak z tym, żeby to może aż tak bardzo nie rzucało się w oczy, to gdzieś tam takim pośrednim rozwiązaniem jest grafit, właśnie inox, gdzie tego trochę widać mniej, a tak będzie trochę się wyróżniało w tym wszystkim.
Powiedzmy jeszcze, co najczęściej klienci wybierają z ceramiki łazienkowej i jaki jest wybór takiego asortymentu?
Jeżeli chodzi o ceramikę, to bardzo podobnie generalnie do armatury, kształty raczej owalne, zaoblone, idące faktycznie w parze z tą armaturą, żeby to wszystko jednak się dopełniało i te kształty były wspólne. Dominującym kolorem jest bezwzględnie biały połysk, taki klasyczny dla ceramiki. Są oczywiście w ofercie przeróżne kolory, tak? Bo od czarnego po zielone, niebieskie, różowe i czerwone. Natomiast to jest taka, myślę, że możemy mówić o niszy i mniej powszechnym jakby zapotrzebowaniu. Tak naprawdę w tym momencie myślę, że 99% sprzedaży to są miski wiszące. Na pewno odchodzi się już od, no chyba, że tego wymaga gdzieś tam instalacja, która, dajmy na to, nie jest już do modyfikacji. No to miski typowo kompaktowe ze zbiornikiem. Natomiast takie rozwiązania też już są coraz bardziej estetyczne. Nie są takie, jak były kiedyś może. Natomiast są już też montowane typowo do ściany, więc też wyglądają, jakby były może zabudowane i jakby spójne całe. No i tak jak mówiłem, estetyczne. Myślę, że też fajnym takim rozwiązaniem, gdzie mamy faktycznie stelaże do WC podtynkowe, to oprócz misek wiszących są też takie miski, które są stojące, gdzie mamy cały zbiornik oczywiście pod zabudowany, a miska nie wisi na stelażu, a jest jeszcze wsparta o podłogę. I to też jest takie rozwiązanie, no taki smaczek tak naprawdę, który też architekci i projektanci lubią.
Nasi słuchacze, którzy remonty mają już za sobą, przestrzegają innych, by nie kupować płytek łazienkowych, mówiąc wprost na styk, że lepiej kupić od razu więcej tego asortymentu na zapas.
Jest jakby, możemy powiedzieć, pewien cykl życia płytek i pewnych trendów. One oczywiście zataczają koło. Trendy owszem, natomiast płytki bywają takie sytuacje, że jakby no, pewna kolekcja, pewne płytki są wycofywane przez producentów. Jakby już zachodzi decyzja, że jakby produkcja będzie wstrzymana i nie będzie kontynuowana. No i w takim przypadku, my nie jesteśmy tego nigdy w stanie przewidzieć, tak? Możemy antycypować pewne rzeczy, natomiast nigdy nie jest to jakby pewne. Rzeczywiście przy zakupie płytek warto to zawsze ze względów na no, chociażby o tym, co mówię, jeżeli chodzi o żywotność kolekcji. Warto chociażby ze względu też na stłuczki podczas prac remontowych przy docinaniu chociażby płytek zadbać o ten zapas płytek, który nawet miałby zostać gdzieś tam w piwnicy czy w garażu, ta paczka czy dwie więcej, ale to też jest zabezpieczenie na przyszłość, gdyby miało coś się no, stłucy, to też można jakby w łazience wymienić, skuć płytkę i położyć drugą, tak? Jakby nie zostajemy później z gołym miejscem, do którego coś tam musimy dopasować podobnego.
Warto więc, zanim zdecydujemy się na zakup i remont, podpytać fachowców. A dziś Państwu doradzał specjalista do spraw współpracy z architektami Salon Łazienek Salonika Arkadiusz Suszek. Dom i ogród.